Na podstawie tych sygnałów przeciwnicy byli przekonani, że wojska radzieckie szykują się do obrony, podczas gdy one przygotowywały się do ataku. 2 lipca 1939 roku wojska japońskie liczące 38 tysięcy żołnierzy, 310 dział, 135 czołgów i 225 samolotów sforsowały rzekę Halhin-Gol. W rejonie góry Bain-Cagan doszło do boju spotkaniowego, w którym Japończycy stracili wszystkie czołgi, większość artylerii i 10 tysięcy żołnierzy. Ponowny atak 8 lipca znowu zakończył się klęską. W sierpniu Japończycy wzmocnili siły. Nowo utworzona 6. Armia liczyła 75 tysięcy żołnierzy, 182 czołgi i 300 samolotów. Jednakże Żukow potrafił wykorzystać swoją dobrą passę. Moskwa zgodziła się na przysłanie dodatkowych oddziałów i nowego sprzętu. Na początku sierpnia wojska Żukowa liczyły 57 tysięcy żołnierzy, 498 czołgów, 542 działa i 515 samolotów. 20 sierpnia ruszyły do natarcia, poprzedzonego nalotami 153 bombowców i blisko 3-godzinnym przygotowaniem artyleryjskim. Po 4 dniach walk wojska japońskie zostały okrążone, a po tygodniu zniszczone. Straty radzieckie i mongolskie w ciągu 3-miesięcznych walk wyniosły 18,5 tysiąca zabitych i rannych. Straty japońskie, według danych radzieckich, 61 tysięcy zabitych, rannych i wziętych do niewoli, 600 samolotów i 200 dział. Klęska nad Halhin-Golem przesądziła o kierunku dalszej ekspansji japońskiej. Strategzy japońscy uznali, że uderzając na radziecką Syberię, napotkają zbyt duże siły. Jednocześnie brak rozstrzygnięcia w Chinach, gdzie japońskie dywizje nie potrafiły osiągnąć ostatecznego zwycięstwa, zadecydował o zwrocie na południe z zamiarem opanowania krajów zasobnych w surowce mineralne oraz odcięcia Chin od pomocy materiałowej państw zachodnich. Nagrodą za wielkie zwycięstwo nad Halhin-Golem był stopień generalski, dopiero co przywrócony w Armii Czerwonej, i spotkanie ze Stalinem w maju 1940 roku, w czasie którego Żukow dowiedział się, że został mianowany dowódcą największego kijowskiego specjalnego okręgu wojskowego. Zwycięstwa na Dalekim Wschodzie mogły utwierdzać Stalina w przekonaniu, że Armia Czerwona stanowi siłę, przed którą ugięła się Japonia i która będzie mogła opanować Europę. Działania w Polsce we wrześniu 1939 roku, choć ograniczały się do niewielkich potyczek, też przyniosły sukces. Jednakże były to fałszywe dowody. Słabość ogromnej machiny, jaką była Armia Czerwona, licząca w owym czasie 5 milionów żołnierzy, ujawnia się z całą siłą w czasie wojny z Finlandią. Plany agresji na ten kraj od lutego 1939 roku przygotowywał generał Kiryl Mieretzkow, dowódca Leningradzkiego Okręgu Wojskowego. To on zapewniał Stalina, że do podboju Finlandii wystarczą wojska jego okręgu. 30 listopada 1939 roku wojska radzieckie rozpoczęły działania wojenne pod fałszywym pretekstem ostrzelania przez artylerię fińską nadgranicznych posterunków radzieckich. Mimo ogromnej dysproporcji sił ZSRR, 27 dywizji piechoty, 1 dywizja kawalerii, 1 korpus zmechanizowany, 3 brygady czołgów i około 800 samolotów, Finlandia, 14 dywizji piechoty, 1 brygada kawalerii, łącznie 400 tysięcy żołnierzy wspieranych przez słabe lotnictwo, bez broni pancernej i ciężkiej artylerii. Wojska radzieckie zostały zatrzymane przez dywizje fińskie, doskonale przygotowane do obrony, świetnie dowodzone i wykorzystujące warunki terenowe i klimatyczne. Dopiero na początku 1940 roku wojska radzieckie, poważnie wzmocnione, w lutym liczyły 55 dywizji, 2000 czołgów i 2,5 tysiąca samolotów, przełamały przednią pozycję wojsk fińskich we wschodniej i centralnej jej części, i kontynuując ofensywę, przełamały główną pozycję obrony na zachodnim odcinku linii Mannerheima. W nocy z 12 na 13 marca ogłoszono zawieszenie broni. W wyniku działań wojennych wojska fińskie straciły 24 923 żołnierzy zabitych i około 35 tysięcy rannych. Straty radzieckie wyniosły około 250 tysięcy zabitych, rannych i zaginionych, 800 samolotów i prawie 2300 czołgów. Stalin wyjątkowo łagodnie obszedł się z tymi, którzy ponosili bezpośrednią winę za ogromne straty i kompromitujący Armię Czerwoną przebieg walk z maleńką armią fińską. Usunął ze stanowisk ludzi decydujących o sprawach armii. Wierny Kliment Woroszyłow objął tytularne stanowisko przewodniczącego Komitetu Obrony oraz jednego z wiceprzewodniczących Rady Komisarzy Ludowych. Być może Stalin zdał sobie sprawę, że główną winę ponosi on sam, co Woroszyłow w chwili szczerości powiedział wprost. Sam jesteś wszystkiemu winien. Wyniszczyłeś stare kadry w wojsku. Zabiłeś najlepszych generałów. Jednakże zmiany, które nastąpiły w dowództwie Armii Czerwonej, niczego w rzeczywistości nie przeobraziły. W dalszym ciągu decyzje należały do ludzi niekompetentnych, acz bezgranicznie oddanych Stalinowi. 2 stycznia 1941 roku w Moskwie rozpoczęła się wielka gra wojenna, której założenia opracował generał Nikołaj Watutin, szef zarządu operacyjnego sztabu generalnego. Przewidywał, że atak niebieskich, czyli Niemców, dysponujących niewielką przewagą w stosunku 6-5, nastąpi na froncie ciągnącym się od Bałtyku do Polesia. 11 stycznia, gdy gra dobiegła końca, było oczywiste, że czerwoni ponieśli druzgoczącą klęskę. 13 stycznia na Kremlu rozpoczęła się dyskusja nad wnioskami wynikającymi z gry. Główny referent, generał Kirył Mieryckow, szef sztabu generalnego, był wyraźnie zmieszany, nie potrafił jasno formułować myśli, a spotykając się z ostrymi docinkami Stalina, coraz bardziej tracił grunt pod nogami. Było oczywiste, że Stalin w nim widział głównego winowajcę niepowodzenia czerwonych w grze wojennej. W dyskusjach brał udział Żukow. Być może jego wystąpienia, jasne, logiczne, przypadły do gustu Stalinowi. Rozmowy na temat wyniku gry wojennej zakończyły się 13 stycznia, a 14 stycznia Żukow został wezwany na Kreml. Biuro polityczne postanowiło zwolnić Mieryckowa ze stanowiska szefa sztabu generalnego i na to miejsce wyznaczyć Was. Żukow był wyraźnie zaskoczony. Nie spodziewał się takiej decyzji, choć dla wszystkich było oczywiste, że dni Mieryckowa są policzone. Nigdy nie pracowałem w sztabach, zawsze byłem liniowcem. Nie potrafię być szefem sztabu generalnego, usiłował się bronić. Jednakże żadne argumenty nie mogły wpłynąć na zmianę decyzji Stalina. Czystka objęła również oficerów sztabowych i trudno było znaleźć odpowiedniego kandydata. Absolwenci Akademii Sztabu Generalnego nie mieli niezbędnego doświadczenia i wymaganych stopni, a wśród dowódców okręgów jedynie Żukow wydawał się najbardziej odpowiedni. Biuro polityczne postanowiło wyznaczyć właśnie was, powtórzył Stalin, wymawiając słowo postanowiło, z takim naciskiem, że dalsze wzbranianie się przed objęciem nowego stanowiska mogło stać się dla Żukowa niebezpieczne. Powiedział tylko: a jeśli się okaże, że nie jestem dobrym szefem sztabu generalnego, będę prosił o przeniesienie z powrotem do służby liniowej. Dogadaliśmy się więc. Jutro ukaże się uchwała Komitetu Centralnego. Stalin zakończył rozmowę. 1 lutego 1941 roku Żukow rozpoczął pracę jako szef sztabu generalnego. Miał jednak rację, że wzbraniał się przed tą funkcją. Nie nadawał się do papierkowej roboty. Administrowanie, co przyznawało wielu jego przyjaciół, śmiertelnie go nudziło. Jednakże nie poddał się. Chroniła go sympatia Stalina, o której wszyscy wiedzieli. To usuwało wiele przeszkód i powstrzymywało wrogów. resztę osiągnął dzięki niezwykłej pracowitości i doskonałemu zorganizowaniu. Niedługo jednak piastował stanowisko szefa sztabu generalnego. Już pierwszego dnia wojny, 22 czerwca 1941 roku o godzinie 13, Stalin zatelefonował do niego. Nasi dowódcy frontów nie mają dostatecznego doświadczenia w kierowaniu działaniami bojowymi wojsk i najwidoczniej są trochę zdetonowani. Biuro polityczne postanowiło wysłać was do frontu południowo-zachodniego w charakterze przedstawiciela kwatery głównej naczelnego dowództwa. Do frontu zachodniego wyślemy marszałka Szaposznikowa i marszałka Kulika. Wezwałem ich do siebie i wydałem im odpowiednie wytyczne. Musicie polecieć natychmiast do Kijowa, a następnie razem z Chruszczowem udać się do sztabu frontu w Tarnopolu. Stalin nie chciał zrozumieć, że nadszedł czas straszliwej zapłaty za jego działania w latach 1937-38. Dotkliwą klęskę w pierwszych dniach wojny uznał za wynik spisku najwyższych oficerów. Uważał, że dowódcy frontów zdradzili go, że wycofują swoje jednostki lub poddają je, aby otworzyć niemieckim wojskom drogę do Moskwy. Dlatego zdecydował się wysyłać zaufanych ludzi na najbardziej zagrożone odcinki, dając im nieograniczone uprawnienia. Żukow niewiele mógł zdziałać. Kiryl Kirponos, dowodzący frontem południowo-zachodnim, był miernym dowódcą, ledwie radził sobie z dywizją liczącą kilkanaście tysięcy żołnierzy, a już zupełnie nie potrafił zapanować nad tak wielką formacją, jaką był front z setkami tysięcy żołnierzy. Awans zawdzięczał wyjątkowo służalczej postawie w latach Wielkiej Czystki, gdy bojąc się o własną skórę, jego szwagier Jan Piątkowski mieszkał na stałe w Polsce, ze szczególną zaciekłością tropił wrogów ludu w szkole piechoty w Kazaniu, gdzie był komendantem. W 1940 roku zgłosił się na wojnę z Finlandią i oddano mu dowodzenie 70. Dywizją Piechoty. Szczęśliwy traf chciał, że jednostka ta jako pierwsza wkroczyła do Wyborga, co zadecydowało o dalszej karierze Kirponosa. Odznaczenia, awans do stopnia generała pułkownika i stanowisko dowódcy leningradzkiego oraz kijowskiego okręgu wojskowego. Prowadząc wojska frontu południowo-zachodniego do walki, popełnił tak wiele kardynalnych błędów, że członek Rady Wojennej Frontu, Korkom Waszugin, wnioskował o jego natychmiastowe zwolnienie. Kirponos miał jednak szczęście, że Stalin wysłał do niego Żukowa, frontowca, który chciał ratować sytuację. Do dowódcy frontu zachodniego, generała Dmitrija Pawłowa, przybyli ludzie zdecydowani wykazać, jak bardzo przydają się Stalinowi w tropieniu zdrajców. Byli to Woroszyłow, Mechlis, Szaposznikow. Mieli z góry upatrzone ofiary, dowódcę frontu oraz jego najbliższych współpracowników. Generał Pawłow, aresztowany 4 lipca po dwóch dniach tortur, przyznał, że jako uczestnik spisku Tuchaczewskiego w 1937 roku postanowił pomścić śmierć marszałka i otworzyć front przed wojskami niemieckimi. 22 lipca po krótkim procesie został rozstrzelany wraz z trzema innymi generałami. Nad kadrą dowódczą zawisła nowa groźba czystek i to w czasie, gdy wojska niemieckie parły na Moskwę. Każda klęska, czy nawet rozkaz odwrotu, rzecz normalna, a niekiedy bardzo pożądana w warunkach nowoczesnej wojny, uważane były za zdradę ojczyzny, a za to groziła śmierć. Żukow niewiele pomógł Kirponosowi. Tym bardziej, że już 26 czerwca, więc trzy dni po przybyciu do Tarnopola, zadzwonił Stalin. Na froncie zachodnim powstała trudna sytuacja. Nieprzyjaciel znalazł się pod Mińskiem. Nie sposób dociec, co się dzieje z Pawłowem. Nie ma wieści o marszałku Kuliku. Marszałek Szaposznikow zachorował. Czy możecie natychmiast wrócić do Moskwy? Stalin, który powoli dochodził do siebie po szoku, jakim było totalne załamanie polityki sojuszu z Niemcami, przejmował bezpośrednie kierowanie wojskiem. 30 czerwca 1941 roku stanął na czele Komitetu Obrony Państwa. 8 sierpnia utworzono kwaterę główną najwyższego naczelnego dowództwa. Było to kolejne przekształcenie utworzonej 23 czerwca kwatery głównej naczelnego dowództwa sił zbrojnych. Najwyższym naczelnym dowódcą aż do końca wojny był Józef Stalin. Jego najbliższym współpracownikiem został Georgij Żukow. Bez wątpienia wielką zasługą Żukowa było nakłonienie Stalina do wstrzymania krwawej rozprawy z frontowymi dowódcami. Okazją do tego stała się sprawa generała Iwana Koniewa, który ponosił bezsprzeczną winę za załamanie frontu pod Wiaźmą i otwarcie Niemcom drogi do Moskwy. Co prawda podobną odpowiedzialnością można było obarczyć marszałka Siemiona Budionnego, który dowodząc kierunkiem południowo-zachodnim nie potrafił skoordynować działań dwóch wielkich frontów. Zbyt długo zwlekał z wydaniem rozkazu odwrotu, co umożliwiło Niemcom okrążenie głównych sił. Stalin jednak nie chciał ruszać przyjaciela z lat wojny domowej. Było oczywiste, że spadnie głowa Koniewa. I wówczas Żukow wstawił się za nim. Powiedział Stalinowi, że takimi sposobami niczego się nie poprawi i nikogo nie podniesie na duchu. Może to wywołać natomiast negatywne odczucia wojsku. Przypomniałem mu, że oto rozstrzelano Pawłowa i co to dało? Nic. A Koniew to nie Pawłow, to człowiek mądry, przyda się jeszcze. W ten sposób Żukow uratował Koniewa, gdyż Stalin zdecydował się tylko pozbawić go dowodzenia frontem i nie postawił przed sądem, który bez wątpienia wydałby wyrok śmierci. Prawdopodobnie ta sprawa miała ważne następstwa. Koniew sprawdził się w czasie bitwy moskiewskiej i zapewne wówczas Stalin doszedł do wniosku, że lepiej nagradzać swoją kadrę, niż oddawać w ręce NKWD i niszczyć. Stalin potrafił docenić przymioty charakteru i umysłu generała Żukowa. Polegał na nim całkowicie i od pierwszych dni wojny wykorzystywał jako strażaka do gaszenia największych pożarów. 10 września 1941 roku Żukow poleciał do Leningradu, gdzie wojska niemieckie przecięły ostatnią linię komunikacyjną i zablokowały miasto. Kierował obroną w okresie najsilniejszych niemieckich ataków, czyli do października 1941 roku. 5 października Żukowa wezwano do telefonu. Telegrafista kwatery głównej informował: będzie mówił towarzysz Stalin. Po kilku minutach Żukow usłyszał głos naczelnego wodza. Chcę wam zadać tylko jedno pytanie. Czy moglibyście wsiąść do samolotu i natychmiast przylecieć do Moskwy? Ponieważ wytworzyła się złożona sytuacja na lewym skrzydle frontu odwodowego w rejonie Juchimowa. Przeto kwatera główna chciałaby zasięgnąć waszej opinii. Na swoim miejscu możecie pozostawić kogokolwiek, choćby Hozina. Proszę o zgodę na wylot wczesnym rankiem 6 października. Dobrze, jutro oczekujemy was w Moskwie. Zaczynała się nowa karta, jedna z wielu w wojennej karierze generała. W Moskwie brał udział w organizowaniu obrony stolicy, a następnie wielkiej kontrofensywy, w wyniku której wojska niemieckie zostały odrzucone o 150 km na zachód, co załamało niemiecką wojnę błyskawiczną. W połowie 1942 roku, tuż po awansowaniu Żukowa na zastępcę naczelnego wodza, Stalin skierował go do Stalingradu, miasta, które ze względu na położenie oraz rozwinięty przemysł zbrojeniowy miało ogromne znaczenie dla gospodarki wojennej Związku Radzieckiego. Tam koordynował działania frontów w czasie Wielkiej Bitwy Stalingradzkiej. Potem powrócił do Leningradu, aby nadzorować działania wojsk przystępujących do deblokady miasta. Koordynował działania frontu w czasie największej bitwy pancernej świata pod Kurskiem. Dowodził operacjami na Białorusi i Ukrainie i wreszcie na czele wojsk pierwszego frontu białoruskiego przeszedł przez polskie ziemie i stanął nad Odrą, marząc, aby jemu Stalin przydzielił zadanie zdobycia stolicy III Rzeszy i zakończenia II wojny światowej. Żukow czy Koniew? Wiosenny świt blado oświetlał podmoskiewskie pola, gdy ciemnozielona Dakota zatoczyła krąg nad lotniskiem i zniżyła się do lądowania. Samolot zjechał z betonowego pasa i kołysząc się na nierównościach Morawy, przejechał w stronę baraków na krańcu lotniska, gdzie pilot wyłączył silniki. Zaczekał, aż podjedzie samochód i wtedy zszedł po drabince wysuniętej z kadłuba na trawę lotniska. — Mam nadzieję, Georgiju Konstantynowiczu, że lot mieliście spokojny. Oficer, który wysiadł z samochodu, zasalutował i otworzył tylne drzwi. — Tak, tak. Marszałek Georgij Żukow podniósł rękę do daszka czapki, odpowiadając na pozdrowienie oficera. — Faszyści już nie latają po zmroku. Jedziemy prosto do naczelnego wodza. — Nie, towarzysz Stalin oczekuje was w późnych godzinach popołudniowych, wyjaśnił oficer, który usiadł na przednim siedzeniu obok kierowcy. Żukow odetchnął z ulgą. Lot z jego kwatery nad Odrą trwał 7 godzin. Pogoda była fatalna, samolotem trzęsło i rzucało tak, że nie mógł oka zmrużyć, a przez kilka poprzednich nocy niewiele spał. Wolał w takim stanie nie stawiać się przed naczelnym wodzem. Jaki mamy czas? Oficer spojrzał na zegarek. 6:15, towarzyszu marszałku. Ja pytam o dzień. 29 marca, odpowiedział nieco zdziwiony żołnierz. Na froncie, synu, czas płynie inaczej, spokojnie powiedział Żukow i odwrócił się do okna. Rozkaz wzywający go do Moskwy nie wyjaśniał celu podróży, ale Żukow nie miał wątpliwości, że chodziło o ostateczne opracowanie planu uderzenia na Berlin. Przewidywał, że operacja rozpocznie się na początku maja, co wydawało mu się bardzo krótkim terminem. Armie pierwszego frontu białoruskiego, którym dowodził, straciły wiele krwi podczas walk w Polsce. Wiele dywizji liczyło od 3 do 4 tysięcy żołnierzy zamiast od 10 do 12 tysięcy. Nie było wątpliwości, że walki o Berlin będą bardzo ciężkie. Należało dowieźć posiłki i zmagazynować setki tysięcy ton amunicji, paliwa, żywności, a to wymagało czasu, gdyż linie komunikacyjne wydłużyły się nadmiernie. Co prawda na obszarze Polski poszerzano rozstaw torów, aby nie trzeba było zmieniać podwozi wagonów, ale mimo najsprawniejszej organizacji przygotowanie wojsk musiało zająć wiele tygodni. Żukow zdawał sobie sprawę, że Stalin będzie chciał rozpocząć operację berlińską jak najwcześniej, lecz nie przypuszczał, jak bardzo wcześnie. Front niemiecki na zachodzie ostatecznie się załamał i prawdopodobnie hitlerowcy nie zamierzają przedsięwziąć żadnych kroków w celu zatrzymania natarcia wojsk alianckich, powiedział Stalin, gdy późnym wieczorem Żukow wszedł do jego gabinetu. Uścisnął mu rękę i krążąc po pokoju mówił dalej. A jednocześnie na wszystkich ważniejszych kierunkach naszego natarcia Niemcy umacniają swoje zgrupowania. Oto mapa. Zapoznajcie się z ostatnimi danymi dotyczącymi wojsk niemieckich. Żukow podszedł do długiego stołu przy ścianie naprzeciw okien. Znał te dane. Według ocen radzieckich na zachodzie Europy Niemcy mieli 60 dywizji. Jednakże po klęsce w Ardenach w ostatnich dniach 1944 roku jednostki te nie przedstawiały już większej wartości bojowej. Brakowało im paliwa, amunicji i odwodów. Alianci zaś mogli rzucić do boju 80 pełnowartościowych dywizji, w tym 23 dywizje pancerne. Lotnictwo angloamerykańskie panowało w powietrzu i mogło paraliżować ruchy pancernych kolumn, które miały jeszcze paliwo. Stalin słusznie się obawiał, że wojska brytyjskie i amerykańskie mogą dojść do Berlina, zanim dotrą tam Rosjanie. Kiedy nasze wojska będą gotowe do natarcia? Zapytał Stalin, gdy Żukow wyprostował się po przestudiowaniu map. Pierwszy front białoruski może rozpocząć natarcie najpóźniej za 2 tygodnie, meldował Żukow. Pierwszy front ukraiński zapewne również będzie gotów w tym samym terminie. Drugi front białoruski, według wszelkich danych, w związku z ostateczną likwidacją nieprzyjaciela w rejonie Gdańska i Gdyni, zatrzyma się tam do połowy kwietnia i nie będzie w stanie rozpocząć natarcia z rubieży Odry jednocześnie z pierwszym frontem białoruskim i pierwszym frontem ukraińskim. Żukow bardzo sprytnie skonstruował odpowiedź na pytanie Stalina. Przedstawił pełną gotowość frontu, którym dowodził, ale oceniając, że pierwszy front ukraiński będzie gotów do natarcia w tym samym terminie, postawił w bardzo trudnej sytuacji marszałka Iwana Koniewa, dowodzącego tym frontem, gdyż on potrzebował więcej czasu na przygotowanie swoich wojsk. Żukow liczył na to, że informacja o braku gotowości do akcji drugiego frontu białoruskiego marszałka Konstantego Rokossowskiego, który miał uderzać na prawym skrzydle, skłoni Stalina do opóźnienia operacji, gdyż trudno było sobie wyobrazić, że dwa fronty uderzą w centrum i na południu, pozostawiając odsłonięte skrzydło północne. Jednakże te zabiegi nie zrobiły na Stalinie żadnego wrażenia. No cóż, powiedział spokojnie, trzeba będzie zaczynać operację nie czekając na Rokossowskiego. Jeśli spóźni się o kilka dni, to bieda niewielka. Żukow patrzył bez słowa na Stalina. Wiedział, do czego zmierzał. Uprzedzić za wszelką cenę aliantów. Musiało stać się coś nadzwyczajnego, co skłoniło Stalina do gwałtownego przyspieszenia operacji berlińskiej. Ale co? Chwilę potem Stalin odpowiedział na to pytanie. Podszedł do stojącego przy oknie biurka i spod sterty papieru wydobył kartkę. Przeczytajcie to, podał Żukowowi. Była to informacja od pewnego życzliwego obcokrajowca, który donosił o rozmowach najwyższych hitlerowskich oficerów z przedstawicielami aliantów na temat możliwości kapitulacji wojsk niemieckich na zachodzie i otwarcia drogi do Berlina. No i co powiecie? Spytał Stalin, gdy Żukow odłożył kartkę. Nie czekał jednak na odpowiedź. Mówił dalej. Przypuszczam, że Roosevelt nie naruszy porozumień jałtańskich, ale Churchill jest zdolny do wszystkiego. Stalin właściwie oceniał sytuację. Amerykanie byli zdecydowani przestrzegać porozumień. Plany operacji opracowane przez naczelnego dowódcę wojsk sojuszniczych, generała Dwighta Eisenhowera, jednoznacznie wskazywały, że nie zamierza uderzyć na Berlin. Natomiast brytyjski marszałek Bernard Law Montgomery, dowódca 21. Grupy Armii, nie taił chęci zakończenia wojny w stolicy III Rzeszy, co bardzo odpowiadało premierowi Winstonowi Churchillowi. Stalin wezwał generała Aleksieja Antonowa, szefa sztabu generalnego. Zadzwońcie do Koniewa i każcie mu przybyć 1 kwietnia do kwatery głównej z planem operacji pierwszego frontu ukraińskiego, a przez te dwa dni popracujcie z Żukowem nad planem ogólnym. Obydwaj oficerowie zasalutowali i wyszli z gabinetu Stalina. Musimy coś zjeść, zanim się zabierzemy do pracy, zaproponował Antonow.